Każdy z nas, bez względu na to, czy uważa się za przepraszam, człowieka wierzącego, czy nie, został wychowany w jakimś sposobie myślenia przepraszam, o Bogu. I ten sposób myślenia o Bogu nazywamy teologią. Ja wiem, być może nie myślałeś o sobie, że jesteś teologiem, nie jesteś, ale jesteś. To znaczy, masz jakąś teologię. Teos znaczy Bóg, logos znaczy słowo, czy też nauka, twierdzenie. Każdy z nas, nawet jeżeli nie wierzymy w Boga, albo uważamy Go za kogoś tam gdzieś dalekiego od tego, w jaki sposób opisujemy Go, czy czytamy o Nim w chrześcijaństwie, każdy z nas ma swoją teologię, ma swój sposób myślenia, rozumienia Boga, kim Bóg jest albo kim nie jest, jego relacji do człowieka albo braku tej relacji. Większość z nas odziedziczyła ten sposób myślenia jako dzieci. Później rozwijała to myślenie w zależności od życiowych doświadczeń. To myślenie o Bogu, sposób, w jaki myślisz o Bogu, miało wpływ na to, czy chodziłeś do kościoła, czy nie, gdzie chodziłeś do kościoła, gdzie nie chodziłeś, czy czytałeś Biblię, czy w ogóle jej nie czytałeś, a może nie wolno ci było jej czytać. I czym jest grzech? Jak wyobrażasz sobie życie razem? Czym jest życie po śmierci? Czy jest w ogóle życie po śmierci? Każdy z nas, bez względu na to, co o tym myślimy, jeżeli jesteśmy uczciwi i szczerzy, każdy z nas ma jakiś sposób myślenia o Bogu. Niektórzy z nas do dziś żyją w ramach teologicznych, w których się wychowali. Ten sposób myślenia o Bogu, którym nasiąknęliśmy jako dziecko, do dzisiaj nam towarzyszy. Inni po drodze z różnych powodów trochę ten powód myślenia o Bogu modyfikowali. Wielu z nas na tej sali, wielu z nas, którzy słuchają nas dzisiaj w internecie, zmieniło swój sposób myślenia o Bogu. Myśleliśmy coś innego kiedyś, dzisiaj myślimy inaczej. A niektórzy z nas, tu obecni, ciągle się z tym wyobrażeniem o Bogu zmagają. Gdybyśmy jednak zrobili tutaj wśród nas taką małą sondę, albo sondę w większości ewangelicznych czy ewangelikalnych społeczności, takich jak nasza, społeczności, które nawiązują czy wywodzą się z tak zwanego ruchu postreformacyjnego, to pewnie większość z nas odnalazłaby się w takich prostych ramach i one są uproszczone. Zdaję sobie sprawę z tego, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o co mi chodzi i nie będzie trzeba wszystkiego dokładnie tłumaczyć. Popatrzcie. Po pierwsze, Bóg stworzył świat. Tak? Bóg stworzył świat, świat był piękny, cudowny, wspaniały. Bóg stworzył ten świat, ale potem kiedy i stworzył człowieka, ale kiedy przyszedł człowiek zgrzeszył. Kiedy człowiek zgrzeszył, grzech wszedł na ten świat, świat został zniszczony i nie wygląda tak, jak Bóg chciał, żeby wyglądał. Dlatego, po trzecie, Bóg posłał swojego Syna Jezusa. Jego Syn żył na tym świecie, umarł i zmartwychwstał. I dzisiaj, jeżeli uwierzysz w Niego, pójdziesz do nieba, spędzisz z Nim wieczność w niebie. Jeżeli w Niego nie uwierzysz, spędzisz wieczność w piekle, to znaczy w oddzieleniu, w wiecznym oddzieleniu się, oddzieleniu od Boga. I oczywiście jest to pewne uproszczenie, to jest dużo wiele więcej różnych niuansów i tak dalej, ale większość z nas, myślę sobie, gdybyśmy tak randomowo zapytali każdego z nas krótko, jak byś miał przedstawić historię zbawienia i tego, kim jesteś, pewnie powiedziałaby, o to właśnie jest trochę o mnie. Zwłaszcza ci z nas, którzy zostali wychowani w tradycji rzymskokatolickiej, w tradycji Kościoła, który jest kościołem, który w naszym kraju jest największym kościołem, zwłaszcza ci z nas, którzy zostali wychowani w takiej tradycji, kiedy dochodzi do takiego momentu w naszym życiu, kiedy postanawiamy nie tylko tradycyjnie wierzyć w to, ale też po prostu świadomie pójść za Jezusem, wtedy często łapiemy się na tym, że to jakby jest nowy sposób myślenia o Bogu. Niby to wiedzieliśmy, ale nie do końca. Nie wiedzieliśmy na przykład o tym, albo nie słyszeliśmy o tym tak wyraźnie, że człowiek, kiedy uwierzy w Jezusa, może nie tylko czekać na wieczność, ale może mieć pewność spędzenia wieczności z Jezusem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że byliśmy wychowani właśnie w takiej innej wierze i wielu z nas utożsamiało swoją wiarę z pewnym poczuciem tożsamości, nie tylko tego, nie tylko kwestii religijnej, ale również kwestii narodowej tożsamości. inni z nas, albo niektórzy ci sami, wychowani w ten sposób, żyliśmy w przekonaniu, że żeby spędzić wieczność z Bogiem, musimy coś zrobić, żeby na tę wieczność w jakiś sposób zapracować, zasłużyć, że nigdy do końca nie możemy być pewni, ponieważ to zależy od nas albo od naszego postępowania, w jakim miejscu znajdziemy się po śmierci. I to pozostawiało w nas często takie poczucie, że cokolwiek byśmy nie zrobili, ile byśmy nie zrobili, to ciągle jest za mało. Że nawet jak już nam się wydaje, że dobrze nam idzie, że idziemy w takim w miarę bezgrzesznym życiem, że robimy to, co należy robić, to zdarza się coś i myślimy sobie, no nie, znowu nie tak. Znowu coś nie tak. I kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy, że tej wieczności z Bogiem możemy dostąpić z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, jak pisze apostoł Paweł, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, to dla wielu z nas było to jak przewrót kopernikański, jak nauka nowego języka. Pamiętam, jak pastor Tomek Poliński, niegdyś duchowny katolicki, kiedy przyszedł do mnie i powiedział, otworzył Biblię, przeczytał pewne rzeczy, powiedział, Rafał, dlaczego mnie tego nigdy nie nauczono? Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? To był prawdziwy przewrót. I dla wielu z nas moment, kiedy zrozumieliśmy to, że uczynki są konsekwencją naszej wiary, a nie są czymś, co musi nas prowadzić do wiary, to był przełomowy moment w historii naszego życia. I te ramy funkcjonowania, te ramy teologiczne, te ramy rozumienia świata, one tworzą taki fundament i pewne ramy, w których na co dzień się poruszamy. Dzięki temu myślimy o Bogu w pewien sposób, wiemy, co wolno, czego nie wolno, wiemy, jak żyć, jak postępować, co robić, wiemy, jak daleko jest za daleko, mamy różne pytania dotyczące kwestii, dotyczące moralności. Rozmawiamy o tym, kto może być ochrzczony, kto nie może być ochrzczony, kto może przyjmować wieczerzę, a kto nie. To wszystko sprawia, że w naszej kulturze, przesiąkniętej tradycyjnym sposobem myślenia o Bogu i o Kościele, za główne zadanie naszego życia, również naszego Kościoła, stawiamy to, aby zanieść ludziom zbawienie. Innymi słowy, zbawienie nie zależy od nas, ale my chcemy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o Jezusie, ale nie tylko o Nim usłyszało, ale też przyjęło Go, uwierzyło w Niego jako swojego Zbawiciela. I robimy to na naszym obozie w Zakościelu, robimy to podczas podróży do Betlejem, robimy to na drodze do Jerozolimy, robimy to wszędzie, gdzie tylko opowiadamy, robimy to na naszych nabożeństwach. I za każdym razem, kiedy mamy tylko taką możliwość, powtarzamy za apostołem Pawłem, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. I modlimy się z ludźmi. Ja sam wiele razy modliłem się tą modlitwą, modlę się, ilekroć tylko mam przywilej prowadzenia ludzi w takiej modlitwie w kościele czy na obozie. Drogi Jezu, przepraszam Cię za to, że jestem grzesznikiem. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu. I proszę, wejdź do mojego życia i prowadź mnie na wieki. Amen. I dla wielu z nas to był punkt zwrotny w historii naszego życia, ale jeżeli bliżej się temu przyjrzymy, jeżeli zostaniemy tylko w tym sposobie myślenia o Bogu i o Jezusie, to okaże się, że najważniejsze pytanie naszego życia brzmi, czy wiesz, co się stanie z tobą po śmierci? Inna wersja tego pytania to pytanie, gdybyś umarł dzisiaj, to gdzie byś poszedł? Do nieba czy do piekła? I to jest bardzo ważne pytanie. To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy zadać sobie w życiu. Trudność z tym pytaniem i trudność z tym sposobem myślenia o Bogu, i że to jest wszystko, co mówimy, jest taki, że mimowolnie, nawet jeżeli tego nie chcemy robić, to mimowolnie, mówiąc o tym i mówiąc tylko o tym, skupiamy się głównie na życiu po śmierci, a nie na tym, co ma się wydarzyć w życiu tutaj. I to ma swoje konsekwencje. Największą z nich jest to, że kiedy myślimy o tym, że modlitwa o przyjęcie Jezusa do serca, jak o tym mówimy, modlitwa o podporządkowanie swojego życia Jezusowi jest tym, co gwarantuje nam wieczność spędzoną w niebie, to często nie myślimy o tym, do czego jesteśmy zaproszeni tutaj, w tym życiu. Bo przecież nie umieramy od razu. Przecież dałby Bóg, mamy jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat tu na ziemi. Oczywiście, że wiem, że chcemy żyć jak najlepszym życiem, że zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego, ale najważniejsze pozostaje to, że pójdę do nieba i w ten sposób, czy nam się to podoba, czy nie, czy robimy to świadomie, czy nie. Ja sam, i mówię to do siebie przede wszystkim, ponieważ najczęściej to ja i wielu z nas tutaj staniemy na tej scenie jako nauczyciele Bożego Słowa. Możemy powiedzieć coś, czego do końca nie chcemy, albo nie w pełni może chcemy powiedzieć. Że chrześcijaństwo to taki przysłowiowy bilet do nieba. I niestety redukujemy to, mówiąc to, redukujemy Jezusa jako biletera, który rozdaje bilety do nieba. Z łaski przez wiarę, zapraszając nas do spędzenia wieczności z sobą i myślimy o tej wieczności dopiero po śmierci. I dla wielu z nas głównym tytułem, jakim opisalibyśmy Jezusa, jest właśnie Zbawiciel. Ten, który przebaczył mi moje grzechy. Ten, który odkupił mnie, wykupił mnie od przekleństwa, wykupił mnie od wieczności bez Niego. I to jest prawda. Ale to nie jest cała prawda o Jezusie. Zbawiciel to nie jest główny tytuł, jaki Jezus przyjął dla siebie, ani nie jest to tytuł, który stał przy Nim, którym opisywali Go Jego współcześni i nie był to tytuł, który wypowiadali ci, którzy spotykali się z Nim na co dzień. Chociaż idea zbawienia jest wpisana w imię Jezusa Jeszua czy Jozue, znaczy tyle, co Bóg zbawia, Bóg ocala, to sam Jezus nigdy o sobie w ten sposób nie mówił. Inni Go tak nazywali, jeszcze raz to powtórzę z całą mocą, żebyście nie musieli przychodzić do mnie później i mówić, czy mówisz, że Jezus nie jest Zbawicielem? Jezus jest absolutnie Zbawicielem, jedynym, który może wykupić cię do spędzenia wieczności ze sobą. Ale nie jest tylko Zbawicielem. On sam się tak nie tytułował. Jego najbliżsi przyjaciele Go tak nie tytułowali. Jego wrogowie tak o Nim nie myśleli. Ani pierwszy Kościół, pierwsi naśladowcy Jezusa do końca tak Go nie przedstawiali, albo nie tylko tak. Zbawiciel to ogromny atrybut, ważna rola naszego Pana, tego, którego nazywamy Jezusem. Ale na kartach Nowego Testamentu prawie za każdym razem, ilekroć widzimy Jego imię, każda księga, każda Ewangelia, wszystkie listy i objawienie świętego Jana, wszyscy autorzy nowotestamentowi nie wahają się użyć innego tytułu za każdym razem, kiedy rozpoczynają swój list albo rozpoczynają swoją opowieść o Jezusie. I ten tytuł, jeżeli go dobrze przyjmiemy, jeżeli zrozumiemy, że on jest tytułem, który powinniśmy wypowiadać jednym tchem, ilekroć mówimy o Jezusie jako Zbawicielu, to ten tytuł wprowadza trochę inne spojrzenie teologiczne, czyli nasz inny sposób myślenia o Bogu, o tym, kim Bóg jest, o to, co dla nas zrobił i jakie są konsekwencje tego dla naszego życia. I o tym będziemy mówić dzisiaj i w Wielki Piątek, i w niedzielę wielkanocną. No powiesz, Rafał, czemu nie mówiłeś o tym wcześniej? Nie mówiłeś o tym wcześniej? Mówiłem, mówimy o tym cały czas. Prawda jest taka, że ilekroć mówimy o tym, a później mamy wiele osobistych rozmów, mamy wrażenie, że to jest prawda, która dużo wolniej jakby przesiąka do naszych serc niż prawda o Jezusie jako naszym Zbawicielu. I z okazji świąt wielkanocnych, tych najważniejszych świąt w historii chrześcijaństwa, niech świąt Bożego Narodzenia są ważne, ale święta wielkanocne są świętami, które ogniskują, skupiają całe nasze życie wokół tego, kim Jezus był i po co przyszedł i jakie ma to konsekwencje dla Niego, dla naszego życia. A więc, korzystając z świąt wielkanocnych, chcemy porozmawiać o tym i skupić się na tym tytule Jezusa, z którym utożsamiali go jego współcześni, pierwszy Kościół, również jego wrogowie. I nie jest to absolutnie nic odkrywczego, tak naprawdę zdradzę tajemnicę, pomysł nawet na tę serię zaczerpnęliśmy z jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych, w którym usłyszeliśmy to, o czym my mówimy tutaj już od jakiegoś czasu. Słyszeliście to wiele razy w kontekście Missio Dei, słyszeliście o tym wiele razy w kontekście odpowiedzialni, serii odpowiedzialni. Ale wydaje nam się, że przyszedł moment i święta wielkanocne są doskonałym momentem, żeby pewne rzeczy wyostrzyć bardziej, niż być może mówiliśmy je do tej pory. I dlatego mam nadzieję, że to zamyka kwestię, nie wiem, praw autorskich, czy Rafał, ja już to gdzieś kiedyś słyszałem. Oczywiście, że słyszałeś. Mam nadzieję, że słyszałeś. Natomiast mam nadzieję, że to, o czym powiemy za chwilę i w tym nadchodzącym tygodniu, pomoże ci raz na zawsze zmienić swój sposób myślenia o Jezusie. Jeżeli przez chwilę, przez moment w swoim życiu traktujesz Go jako biletera, który rozdaje bilety do nieba, to modlę się, abyś przez to, o czym będziemy mówić, mógł zobaczyć Go dużo bardziej, dużo pełniej i być może, trochę inny sposób, niż widziałeś Go do tej pory. Niedziela Palmowa to doskonała okazja do tego, żeby właśnie zobaczyć Jezusa jako tego, kim On naprawdę jest. Ale zanim przejdziemy do wydarzeń, od których zaczyna się Wielki Tydzień, musimy cofnąć się do początków Ewangelii. Bo każdy z ewangelistów, dosłownie każdy z ewangelistów od pierwszych słów i rozdziałów tej Ewangelii daje nam wyraźnie do zrozumienia i nie próbuje tego ukryć ani przez chwilę. Daje nam wyraźnie do zrozumienia, z kim mamy do czynienia. Popatrzcie na Ewangelię Łukasza. To jest ta historia, którą co roku czytamy podczas świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, powiecie, Rafał, pomyliły cię święta, to Wielkanoc, nie Boże Narodzenie. Ale właśnie trochę o to chodzi, że to nie jest o Wielkanocy, ani o Bożym Narodzeniu. To jest o tym, kim Jezus jest i kogo od początku zapowiadano, kiedy On przychodził na ten świat. Widzimy anioła, który przychodzi do Marii i mówi do niej, niektórzy z was znają to na pamięć z podróży do Betlejem, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą. I Maria przerażona nie rozumie tych słów i mówi, ale dlaczego, ale co? Co się stało? Anioł mówi do niej, przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga, to zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nie wybierzesz jego imienia, tak jak każdy rodzic może wybrać jego imię. Jego imię będzie znaczyć Jeszua, Jezus, Jozue, czyli ten, który zbawia, takie będzie miał imię. Będzie on kimś wielkim. Nie będzie jak żadne inne dziecko. I będzie nazywany, uwaga, synem Najwyższego. Da mu Pan również tron jego ojca Dawida. To nie jest o dziecku. I to nawet jeszcze w tym momencie do końca nie jest o zbawieniu. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki. Anioł zapowiada nadejście Jezusa jako króla, który ma się narodzić w najbardziej nieprzewidywalny, dziwny, niepojęty sposób, ale nikt nie ma mieć wątpliwości, że to małe dziecko narodzone w Betlejem jest królem. I to nie byle jakim królem, ale królem z rodu Dawida, czyli królem, na którego czekano przez wieki. I jego królestwo nigdy się nie skończy. Jego królestwu nie będzie końca, zapowiada anioł Marii. Autorzy Nowego Testamentu, ewangelista Łukasz, który najprawdopodobniej był Grekiem albo schellenizowanym Żydem, czyli takim, który miał korzenie i wyrastał w kulturze greckiej, pisał swoją Ewangelię dla ludzi, którzy kompletnie nie mieli pojęcia o tym, kim jest Mesjasz. Zaraz do tego wrócimy. Że chciał upewnić się, że każdy, kto będzie czytał jego Ewangelię, kto pochodził spoza kultury żydowskiej, będzie miał jasność od początku, nawet jeżeli to nie będzie do końca klarowne. Wszystko. Że oto rodzi się król. I historia, którą Jakub wprowadza, to historia Boga, który przychodzi na ziemię i wkracza w rzeczywistość królestwa na ziemi albo królestw na ziemi, rządzonych przez różnych władców, na różne sposoby, ze wszystkimi jego konsekwencjami, a tam dla nich konkretnie do królestwa rządzonego przez Imperium Rzymskie, Pax Romana, które miało trwać wiecznie i które nigdy nie miało się skończyć. I Łukasz mówi, oto król przychodzi do królestwa, które jest rządzone przez ludzi ze wszystkimi jego konsekwencjami, bólem, cierpieniem, wojnami, zniszczeniem. To wszystko się dzieje, to wszystko jest naszym udziałem, ale Łukasz mówi, hej, oto rodzi się nowy król. I kiedy czytamy tę Ewangelię, widzimy, że na każdym kroku Jezus zaprasza każdego do swojego królestwa. Że to nie jest tylko o królestwie dla Żydów, że to nie jest tylko o tym królestwie, na które oni czekali, mieli swoje wyobrażenie Mesjasza, tego króla, który ma nadejść, ale to jest o królestwie, które będzie większe niż każde inne królestwo na ziemi i będzie trwało dłużej niż jakiekolwiek inne królestwo na ziemi, a jego król będzie największym królem, ostatnim królem, niepokonanym królem, który rządzić będzie na wieki. I to jest główne przesłanie Ewangelii. To jest dobra nowina o królu, który przychodzi na ten świat i w jego osobie, w swojej osobie wprowadza królestwo. Jezus jest królem. Tak, jest Zbawicielem, ale jest też królem, a ma to konsekwencje nie tylko dla twojej wieczności, ale ma to konsekwencje dla tego, jak żyjesz dzisiaj. I o tym powiemy więcej za tydzień. Ale nie próbujmy, spróbujmy tego nie przegapić. Wierzę, że kiedy zobaczysz, spojrzysz na Nowy Testament, na wszystkie pisma Nowego Testamentu przez tę soczewkę, to zobaczysz rzeczy, których być może wcześniej nie widziałeś albo które nie miały sensu. Wszystkie przypowieści o królestwie, o jakim królestwie, o co chodzi, jakie królestwo, jakie ziarno gorczyczne, jaka mąka, co tam się zakwasza, gdzie to ma być. To wszystko jest, czy ma dużo większy sens, kiedy zrozumiemy, że Jezus jest królem. Zapytasz, dlaczego to nie jest wszystko takie jasne? Czy to nie mogło być takie jasne od samego początku? Niestety to jest jasne. Problem nie leży po stronie autorów Nowego Testamentu. Problem bardziej leży po stronie ludzi, takich jak ja i tych z nas, którzy stają często przed wami i próbujemy mówić o tej rzeczywistości, o Bogu, o którym mówienie jest często bardzo trudne, bo czasami chcemy podkreślić jeden aspekt, chcemy pokazać go jakby z różnych punktów widzenia, ale problem jest troszeczkę dużo głębszy. Autorzy Nowego Testamentu od pierwszych słów, stron swoich Ewangelii, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, podpowiadają nam, z kim mają do czynienia, kiedy odnoszą się do Jezusa słowem Chrystus. Chrystus. Ewangelista Mateusz pisze do Żydów, ale pisze po grecku. Więc zaczyna od rodowodu Jezusa i mówi: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, od początku zaznacza, że to jest królewski syn, syna Abrahama, od początku zaznacza, że on przyszedł jako ten, który przyszedł do Żydów. Ewangelia Marka, taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. On nie jest tylko Chrystusem, ale jest Bożym Synem. Łukasz, dziś urodził się wam Zbawca, mówi anioł do pasterzy, jest nim Chrystus, Pan. I stało się to w mieście Dawida, bo to nie jest byle jaki król i byle jaki pan, ale jest król z królewskiej linii. Wreszcie Jan, opisując moment, kiedy Andrzej, wcześniej uczeń Jana Chrzciciela, na polecenie Jana Chrzciciela ma iść i dołączyć do uczniów Jezusa, ponieważ Jan mówi: to nie o mnie. Ja przyszedłem tylko przygotować drogę, ale za mną idzie ktoś dużo większy. Nie jestem godzin zawiązać mu rzemienia. I Andrzej idzie to i idzie do Jezusa, a potem biegnie do swojego brata Szymona i mówi do niego: znaleźliśmy Mesjasza. I Jan, który pisze swoją Ewangelię po grecku, chce się upewnić, ponieważ to słowo po grecku jest zapisane właśnie tak, Mesjasz, że Grecy zrozumieją, że w greckojęzyczni ludzie zrozumieją, o co chodzi. Powiedział, mówi Chrystusa, to się tłumaczy, dosłownie Jan pisze, to się tłumaczy Chrystusa, bo Chrystus to nie jest nazwisko. Chrystus to tytuł. Autorzy Nowego Testamentu używają go w odniesieniu do Jezusa prawie 500 razy. Bardziej niż jakiekolwiek inne słowo na określenie tego, kim Jezus jest. 496 razy pochodzi ten tytuł od greckiego słowa Christos, które było greckim tłumaczeniem hebrajskiego słowa Mesjasz. A słowo Mesjasz oznaczało namaszczony, namaszczony, czyli król. W Starym Testamencie, kiedy mówiono namaszczony, kiedy używano tego słowa, używano go w odniesieniu przede wszystkim do króla, używano go również do arcykapłana, który był namaszczony przez Boga, używano go również wobec proroków, ale najczęściej używano go wobec Mesjasza, króla, który miał nadejść i który miał przynieść królestwo dla Żydów, wreszcie uwolnić ich i uwolnić na zawsze. Nie mam czasu, żeby przechodzić przez całą historię Biblii na języki nowożytne. Ale dosyć powiedzieć, że Mesjasz, namaszczony, król, Chrystus, Chrystus to jedno i to samo słowo. I autorzy Starego Testamentu zapowiadali nadejście Mesjasza, ale Nowy Testament, ponieważ był pisany po grecku, był pisany dla większości ludzi, którzy nie byli Żydami, to hebrajskie słowo Mesjasz, czyli ten, który jest namaszczony, to słowo nie zostało przetłumaczone. Znaczy ono zostało przetłumaczone, Mesjasz, na Christos po grecku. A później, kiedy dalej tłumaczono Nowy Testament na języki narodowe, to słowo nie zostało przetłumaczone, ale zostało, jak to się mądrze mówi, transliterowane. Dokładnie tak samo jak dzisiaj transliterujemy litery z innego alfabetu niż łaciński. Na przykład Leonid Macejka, który tu siedzi z nami, gdybyście zajrzeli do jego paszportu, zobaczylibyście słowa napisane Leonid Macejka i to, co widzimy, to jest transliteracja tych wyrazów w języku polskim, a nawet nie do końca polskim, bo po polsku byłoby tam J Macejka. Ale po amerykańsku jest Y, Macejka, imię i nazwisko. Z tą różnicą, że tu mamy do czynienia z imieniem i nazwiskiem. W przypadku Jezusa mamy do czynienia z tytułem, który został przypisany wyłącznie Jezusowi. Jezus Chrystus. I gdybyśmy chcieli tłumaczyć to za każdym razem, ilekroć to słowo pojawia się na kartach Nowego Testamentu, tłumaczylibyśmy to Jezus Król, Jezus Namaszczony, Jezus Król. A potem Chrystus przeszło na polskie Chrystus, a po angielsku Christ, a po ukraińsku Chrystos. I straciliśmy to znaczenie, które jest tam cały czas na kartach Pisma Świętego. Wtedy prawdopodobnie nie przegapilibyśmy tego, tak jak zdarza nam się to przegapiać teraz. Tego, co autorzy Nowego Testamentu próbili nam pokazać. I nie tylko oni. Również sam Jezus. Nie chciał, abyśmy przegapili ten moment. Kiedy Jezus znalazł się ze swoimi uczniami w Cezarei Filipowej, otoczony pogańskimi świątynkami na północy Izraela, wziął ich taką dłuższą podróż, tam poszedł i tam pośród różnego rodzaju kultów, które miały miejsce, Jezus stanął i zapytał swoich uczniów, no dobrze, to za kogo ludzie mnie uważają? I Mateusz, Marek i Łukasz, wszyscy ci trzej ewangeliści oprócz Jana, który w ogóle nie opisuje tego wydarzenia, ale Mateusz, Marek i Łukasz zgodnie przytaczają tę historię. Uczniowie odpowiadają, no jedni za Eliasza, jednego z proroków, inni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, który został zabity przez Heroda, ale zmartwychwstał. Jeszcze inni mówią, że jesteś prorokiem. A Jezus mówi, a wy? No a wy za kogo mnie uważacie? Spędziliśmy ze sobą kilka dobrych lat. Słyszeliście, widzieliście, a za kogo wy mnie uważacie? I Piotr, ten najbardziej rozgrzany, gorący, jeden z apostołów, który zawsze szybciej mówił niż myślał, tym razem trafia w sedno. I żaden z ewangelistów, który opisuje to wydarzenie, nie przegapia tego ani przez chwilę. Ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś namaszczonym Synem żywego Boga, mówi każdy z ewangelistów. Ty jesteś Synem Boga. Jezus go komplementuje i mówi, dobrze powiedziałeś. I na tym wyznaniu, na tej skale zbuduję mój Kościół. Mój Kościół będzie zbudowany na przekonaniu, że jestem tym, kim miałem być, że jestem Chrystusem, że jestem Królem, że jestem namaszczonym przez Boga i nie tylko Królem z linii Dawida po prostu, ale jestem Bogiem i człowiekiem, Królem ostatnim, Królem, którego Królestwo będzie trwało na wieki. A potem zapowiada, że musi iść do Jerozolimy i musi tam umrzeć, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I to się już Piotrowi nie podoba. Piotr już nie może tego znieść. To jest za dużo dla niego. Dlatego, że Piotr miał swoje wyobrażenie tego króla, który miał przyjść. I tak nazwał Jezusa królem, Mesjaszem, namaszczonym, ale miał za tym słowem kryło się inne wyobrażenie, wyobrażenie kogoś innego. I mówi do niego, Panie, nie, daj spokój, to nie przyjdzie na Ciebie, to przecież niemożliwe. Jak, umrzesz, daj spokój. Jezus mówi do niego, idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. Bo nie chcesz tego, co Boże, ale tego, co ludzkie. Dlaczego? Dlatego, że król miał przyjść tak, jak miał przyjść. I nikt i nic, żaden człowiek, ani żadne inne wyobrażenia o nim nie mogły go powstrzymać od tego, kim miał się okazać, jakim królem miał się okazać, co miał zrobić i kim miał być, kiedy przyszedł do Jerozolimy. I kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, ewangelista Mateusz ani przez moment nie chciał, żebyśmy to przegapili, a zwłaszcza, żeby to nie tego nie przegapili inni Żydzi. Mateusz pisał swoją Ewangelię dla innych Żydów. Pisał ją po grecku, ale pisał ją dla Żydów. Dlatego jest to Ewangelia, która zawiera najwięcej odniesień do Starego Testamentu. Jak ewangelista Mateusz, pisząc o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, mówi: stało się tak, aby się wypełniły słowa wypowiedziane przez proroka: powiedzcie córce Syjonu, prorok Zachariasz, oto Twój król przychodzi do Ciebie łagodny, jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia, a tłumy wiwatowały na Jego cześć i słały szaty i kładły gałązki palmowe i wszyscy stali i wołali na Jego cześć. I popatrzcie, co oni wołali. Wołali, dzisiaj to śpiewaliśmy: Hosanna, Hosanna, ocal nas, zbaw nas, uratuj nas. Kto? Synu Dawida. Bo mieli jasne zrozumienie tego, a przynajmniej tak im się wydawało. Wiedzieli, kogo witają, mieli swoje wyobrażenie, kim on ma być, ale wiedzieli, że witają króla, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Tak bardzo rozpoznali w nim króla, że 5 dni później nie wahali się zawołać w tym samym mieście, w tym samym czasie, wobec tego samego Jezusa: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj, my nie mamy króla, mamy cesarza. A Jezus po wjeździe do Jerozolimy kieruje swoje kroki do świątyni. I my patrzymy na to jako na moment oczyszczenia świątyni. I to był moment oczyszczenia świątyni, ale dla tych, którzy czytali Ewangelię w tamtym czasie, to było czytelne. Bo to jest dokładnie to, co król robił, kiedy król wjeżdżał na czele triumfalnego orszaku i zdobywał jakieś miasto. Pierwszym miejscem, do którego wjeżdżał, była świątynia tam postawiona i najczęściej stawiał tam, niszczył to, co było i stawiał miejsce, stawiał ołtarz, czy kazał postawić ołtarz dla siebie. Niszczył to, co było i pokazywał na siebie. Jezus nie niszczy w taki sposób, ale przypomina, że to nie o to chodziło w świątyni. Że to miejsce najświętsze stało się, miejsce, które miało przypominać o nim i wskazywać na Niego i na Jego Ojca, stało się czymś zupełnie, zupełnie innym, niż miało się stać. I On triumfalnie wchodzi i jako Król Jezus Chrystus namaszczony ma prawo to zrobić. I w tym miejscu, w centralnym miejscu religii żydowskiej ustanawia swoje królestwo. Co to za królestwo? O tym powiemy w następnym tygodniu. W jaki sposób stać się częścią tego królestwa? O tym powiemy w następnym tygodniu. W Wielki Piątek przyjrzymy się słowom, ostatnim słowom króla, zanim umierał. Będziemy się przyglądać tym słowom i zobaczycie, co to za król. I wierzę, że kiedy zobaczycie, co to za król, nikt z nas, kto będzie słuchał tych słów wypowiadanych przez Jezusa na krzyżu, nie będzie mógł się powstrzymać, żeby tylko powiedzieć: Panie, jeżeli to Ty jesteś tym królem, to ja chcę, żebyś był również moim królem, moim Zbawicielem, moim Panem. A za tydzień, w niedzielę wielkanocną, przyjdźcie, przeprowadźcie swoich przyjaciół, znajomych, bo opowiemy o tym, w jaki sposób można stać się częścią Jego Królestwa i co to znaczy żyć jako obywatele Królestwa Bożego, bo wy, ty, ja, każdy z nas, którzy uczyniliśmy Jezusa swoim Królem i swoim Zbawicielem, żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, o której czasem tak łatwo zapominamy. Mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia, wielkiego tygodnia, kiedy zajrzysz do Pisma Świętego, być może nie robiłeś tego nigdy, Wielki Tydzień jest doskonałą okazją, zajrzyj, przeczytaj, popatrz, przeczytaj jedną z Ewangelii. Proszę Cię, niech przegap tego. Z kim masz do czynienia? I mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia będziesz mógł zobaczyć Jezusa nie tylko jako swojego Zbawiciela, który wykupił Cię do wieczności ze sobą, ale również swojego Króla, który zaprasza Cię do życia z Nim i poddawania Mu wszystkiego tu i teraz na ziemi. Bo Jezus to nie tylko Król, nie tylko Król, któremu zawierzamy naszą wieczność, ale Jezus to ktoś, komu podporządkowujemy wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze plany, całą naszą rodzinę, wszystkie nasze dzieci, naszego męża, naszą żonę, nasze wnuki, nasze prawnuki, naszych przyjaciół, naszych współpracowników. Jezus jest Królem, który pragnie, abyś poddał Mu absolutnie wszystko i zaprasza Cię do codziennego życia w Królestwie, które zaczyna się tu i teraz, ale nigdy się nie skończy. I dlatego to jest ostatnie Królestwo. I dlatego Jezus Chrystus to jest ostatni Król. Bo Jezus nie przyszedł na ten świat tylko po to, aby umrzeć, ale żeby rządzić.